Wzruszająca, moi drodzy, jest liturgia słowa, a szczególnie Ewangelia, bo to ten nieszczęsny człowiek dźwigający krzyż swojej choroby przez 38 lat nie może na nikogo liczyć, kto by mu pomógł w jego nieszczęściu, aby doznał łaski uzdrowienia. Mówi ze smutkiem do Jezusa, kiedy poruszy się woda, a to był znak działania łaski, to inni, może mniej schorowani, sprytniejsi, wyprzedzają mnie, a ja znów zostaję na brzegu. Do dziś tam pielgrzymują tego miejsca ludzie z całego świata, chociaż nie ma już wody, ale jest to miejsce, na brzegu którego siedzieli ci chorzy, sparaliżowani, niewidomi, chromi, potrzebujący uzdrowienia. My, drodzy, żyjemy wśród ludzi, otoczeni jesteśmy ludźmi, a czujemy się samotni. Otaczają nas ludzie, a czasem jesteśmy bezradni, bo nikt nie chce nam przyjść z pomocą. Czujemy się coraz bardziej anonimowi. Mamy wiele do powiedzenia, ale nikt nie chce nas słuchać. Wszyscy mówią, ale nikt nie chce słuchać. Nosimy cierpienia, krzywdy, ale nie znajdujemy zrozumienia czy jakiegoś wsparcia, pociechy. Chorujemy, ale kogo to obchodzi? Ile razy słyszeliśmy, kiedy mówimy, że cierpimy, że chorujemy, bo nawet bliscy mówią, a co, a ja jestem zdrowy? A myślisz, że mnie to nie boli? Nie mam człowieka, żalił się ten schorowany człowiek. A wiedział, co mówi, bo przez tyle lat, prawie 40 lat, doświadczał jakiejś obojętności. Liczył, że będzie taki moment, że w końcu w tej sadzawce się znajdzie, ale nie spodziewał się, że źródłem jego zdrowia i przemiany życia będzie Jezus, Boży Syn. Nie spodziewał się, bo jak mówi święty Jan, on nawet nie wiedział, kto to jest Jezus. A jednak wierzył, że Bóg może dokonać w jego życiu czegoś niezwykłego. Moi drodzy, dzień dzisiejszy to jakieś preludium do tego, co się wydarzy jutro. Być może nie ma wśród nas takich osób, które trzeba by uzdrowić na duszy po 38 latach. Rozłąki z Bogiem, z Kościołem. Chociaż czasem się zdarzają takie sytuacje. Takie niezwykłe nawrócenia. Bo często patrzymy na to, co mówi Ewangelia w tym kontekście i wymiarze duchowym. Że najgorsze jest to, kiedy człowiek jest chory na duszy. Kiedy mógłby powiedzieć, że nie mam człowieka, który będzie ze mną w moich nieszczęściach, w moich utrapieniach, w mojej niedoli. A grzech jest taką niedolą, takim nieszczęściem dla nas. Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tymi trudnymi momentami naszego życia, może czasem wstydliwymi, ciemnymi. Kiedy myślimy o spowiedzi, to często słyszymy takie stwierdzenia, nie za bardzo mam się z czego spowiadać, mam takie codzienne grzechy, powszednie, nic tam wielkiego się nie dzieje, nie są to jakieś przestępstwa, o których by pisały gazety, mówiliby w telewizji, za które ścigałaby nas policja, CBA czy tam inne śledcze brygady. Nie mamy takich grzechów generalnie. Mamy takie swoje ciche grzeszki, gdy nawet bliscy nie wiedzą, a czasem wiedzą. No i z tego się trzeba wyspowiadać. O tym trzeba jutro powiedzieć. Jakie to mogą być sytuacje? Żeby szczegółowo powiedzieć o różnych dziedzinach naszego życia, to trzeba mieć tydzień, a nie tam 15 minut. Ale parę rzeczy chciałbym dotknąć niejako. Dzisiaj, drodzy, to co powiedziałem na początku, wszyscy mówią, dużo jest słów, ale nie zawsze są to dobre słowa. Często jest zbyt wiele słów złych, takich, które ranią w rodzinie, w małżeństwie, między rodzicami a dziećmi, w szkole, w pracy. Wiele złych słów. Ja nie mówię tylko to, że to chodzi o przekleństwa, ale czasem tak powiedziane słowo, że człowiek je pamięta przez lata i czuje się z nim źle i go to boli. Kiedy się pojawią takie złe słowa w małżeństwie, to często zamykamy swoje serce i następują w domach tak zwane ciche dni. Ciche dni. Mąż żoną nie rozmawia. Jak mógł mi to powiedzieć? Dlaczego tak się zachował? Tak mnie obraził, zranił. Nie będę z nim rozmawiała. Albo w drugą stronę. Ciche dni. Czasem trwają, można powiedzieć, ciche tygodnie. Bo to z dni się robią tygodnie. Nikt nie chce ustąpić. Wszyscy mają rację. Czasem rozwiązanie jest, przychodzi znienacka. No bo mąż jak ma takie ciche dni, no to na znak protestu przecież nie je. Jak tam żona przygotuje obiad, podaje, to on udaje, że nie widzi, że tam jest na stole obiad. Nie będzie jadł, by zobrażony śmiertelnie. Jak jest dziecko, to żona wysyła tam, Krzysiu, idź no do tatusia, zapytaj się, czy zje. No to Krzysiu idzie i coś chciał. Mama mi przysłała, o co chce. Czy będziesz jadł? Idź, powiedz mamie, że nie będę dziś jadł. No to idzie. Co ci powiedział? Że nie będzie jadł. No dobrze, jeszcze dziś nie. Jeszcze nie jest taki głodny. No to do lodóweczki. Koło północy mąż wstanie, odgrzeje. Po cichutku, po ciemku zje. Ale jak żona nerwowa, no to oczywiście wyrzuci. Albo tam pies, psa nakarmi. No bo trzeba pokazać, że jest nieustępliwa przecież. To są takie trudne momenty, ale może stać się to iskrą do porozumienia. Gdzieś tam ktoś coś rzuci jedno słowo, ten Krzysiu biedny tam może być takim przekaźnikiem jakieś słowa nadziei, no i już się wszystko powoli dogaduje, już się zmienia. No wydawałoby się, że to jest prosta rzecz, że trzeba siąść, nie nękać dziecka, powiedzieć, no weź, że nie wariujmy, siądźmy, porozmawiajmy, przepraszam. To są proste rzeczy, ale ambicja. Co ja kobieta, mam ustąpić w życiu? A mąż, ja? Duma mi nie pozwala. Tak się zachować wobec męża rodzonego? No i zawsze są argumenty. A więc, drodzy, unikajmy tych słów. To nie są jakieś wielkie nasze grzechy, ale takie raniące, że to boli człowieka. Kiedyś powiedziałem tej pani, niech się pani za męża pomodli, a najlepiej z nim. Z kim? Z nim? No niech się nie żartuje. No, to jest czasem nie do przezwyciężenia bariera. Można mieszkać dziesięciolecia razem pod jednym dachem, spać w jednym łóżku, ale pomodlić się to jest ponad nasze siły, ponad możliwości. No, to coś niewyobrażalnego. Kościół powinien przyznawać Nagrodę Nobla tym małżonkom, którzy się razem modlą. Nie, że nie jest to takie proste. Ktoś mądrze powiedział, że to, co mówimy, dobrze by było, gdybyśmy tak przesiali przez takie trzy sita. Pierwsze sito to jest sito prawdy, czy to, co mówimy, to jest prawda w ogóle, bo my dużo rzeczy mówimy nieprawdziwych. Coś sąsiadce powiem, a co, a to, a tamto, a to prawda? Nie wiem, słyszałam, aha, nie wiem. No to jak nie wiesz, to nie mów. Ile dziś jest nieprawdy w internecie, choćby w różnych gazetach. Czasem tak są formułowane tytuły, że człowiek się łapie na to. Sam się kiedyś złapałem, przeczytałem biskup w więzieniu. Mówię, o Boże, co tam zrobił ten biskup? A to okazało się, że przyszedł do więzienia łamać się opłatkiem z więźniami. Ale tego już nie napisali. No tytuł taki był prowokacyjny. Dzisiaj tak się czasem pisze, żeby zainteresować. Sito prawdy. Czy to jest prawda? Sito dobra. Następne. Czy to, co mówię, służy dobru tego człowieka? Czy on, przez to, co powiem, czy on będzie lepszy, czy gorszy? Jeżeli to nie służy dobru, to lepiej tego unikać. Ważne sito. Ktoś powiedział, że dzisiaj, proszę księdza, jednym SMS-em można zniszczyć małżeństwo szczęśliwe i udane. Jednym SMS-em. Straszna rzecz. Człowiek buduje dom, rodzinę, szczęście, a ktoś z głupoty, z żartu, dla kpiny potrafi to zrujnować. Zasiać wątpliwości, podważyć jakąś wierność, zaufanie, szczerość w relacjach małżeńskich. Straszna rzecz. Trzeba spowiadać z tego. Trzecie sito, czy to, co mówimy, to musimy to powiedzieć. Czy to jest konieczne? Czy to jest konieczne? Jeżeli nie, to nie mówmy. Sito prawdy, dobra i konieczności. Warto zapamiętać. Wtedy więcej jest szacunku w tych naszych rozmowach, takiej delikatności, a tego oczekujemy. Ważna sprawa. Inną sprawą są, drodzy, nasze nałogi. No, tu można by mówić godzinami. Alkohol, papierosy, hazard, internet, pornografia. Ile jest takich dziedzin, które człowieka zniewalają? Czy my się z tego spowiadamy? Nawet nie wiem, no, rozmowy przez komórkę, to chyba też jest jakiś nałóg. Dzisiaj jak jechałem tutaj do was, to chyba w co drugim samochodzie kierowcy jadąc rozmawiali przez komórkę. Nawet jeden miał, nie wiem jak on jechał, ale może mi się uda pokazać. Tu miał komórkę, no niech będzie tu. Tu się tak przyciskał ręką. To trzeba uczyć na kursach, żeby jedną ręką kierowcy potrafili kierować. Po co dwie, jak jedna musi być dla komórki. Nieszczęście na drodze, tragedie. Skąd się to bierze? Wiele osób powie, że no ja nie mam takich problemów, jak ksiądz to mówi, bo nie piję, nie palę. Jakoś tak spokojnie mi życie biegnie, ale może warto o tym pomyśleć. Kiedyś ojciec przy stole popatrzył na córkę, miał taką chwilę trzeźwości i mówi do niej: córko, dziecko, no jak ty wyglądasz? Co ty z siebie zrobiłaś? Przecież ty jesteś skóra i kości. To chora jesteś? Ona mówi: bo ja tato poszczę. No to pościsz, ale ty już jesteś wrak człowieka. A ona mówi: ale ja poszczę dla ciebie, żebyś nie pił już od paru lat. Ja i mama w twojej intencji pościmy, jeździmy na pielgrzymki, nawet o tym nie wiesz. Modlimy się za ciebie, bo chcemy, żebyś był trzeźwy. Dla niego to był szok. W jednej chwili uświadomił sobie, że ci bliscy tych krzywdzi, tym piciem, to go tak kochają. opamiętał się. Bo ona nie robiła to, żeby mieć sylwetkę ładną, tylko dla ojca, z miłości do ojca. Ile osób siada za kierownicę po imprezach różnych, alkoholowych? Kiedyś był taki głośna sprawa, gdzie pijany kierowca wjechał dwie nastolatki, 12- i 15-letnią, obcokrajowiec, wielki dramat, nieszczęście. I z kościelnym, u mnie w parafii rozmawialiśmy o tym, a pan kościelny mówi tak: proszę księdza, a gdzie był ojciec, matka? Druga w nocy, dzieci nie ma w domu i nie interesują się, nie mają komórek, żeby zadzwonić, co się dzieje. A mówił to, bo sam ma syna 15-letniego i wiedział, co mówi. I dodał taką rzecz: moja sąsiadka nie pójdzie spać, jak nie sprawdzi, czy wszystkie kury są w kurniku. Te wszystkie gady musi powpędzać, powysadzać na noc i wtedy idzie spać, spokojna. A tu matka idzie spać, a dzieci gdzie? Fruwają, takie młode dziewczynki. Ile takich nieszczęść jest? Co weekend słyszymy, a to 5 zabitych, a to 4. Faceci po 20-30 lat, a tutaj 14 lat, 15. Rodzice powinni trochę zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Wiele jest takich zachowań niegodnych, gdzie no my się tym oburzamy, ale często to powielamy w naszym życiu. Jest taki film Krzysztofa Zanussiego, i scena, on się przyznał ostatnio, czytałem ten wywiad z nim, że to studenci mu to taki przykład przynieśli, zachowania niemoralnego. Jest taka scena w tym filmie, gdzie kobieta taka nadpita bierze taksówkę, prosi o kurs do domu, elegancko ubrana, widać, że lubi pieniądze. No i cały czas tam jadąc tego biednego kierowcę namawia na niecne rzeczy. Czyni mu różne takie seksualne propozycje. No on tam jak potrafi się broni, chłopina. W końcu ona widzi, że jest taki nieustępliwy. To go przeprasza za to swoje zachowanie. A na koniec mówi: chciałbym jeszcze jakoś pana tak załagodzić i przeprosić. Może się pan by namówił na małą kawę? A mówi: a z przyjemnością wypiję, bo już mi się spać chce. No to poszedł na tą kawę, wypił, tam jeszcze mu nalała małego koniaczka, wypił. Jak odjechał, zadzwoniła po policję. I policja stała pod domem, zabrali mu prawo jazdy, mandat, same kłopoty. I pan Zanussi mówi: to jest scena, która mówi o czystym łajdactwie. To jest czyste łajdactwo, gdzie dobroć, życzliwość człowieka wystawia się na tak wielką próbę i im ponosi taką karę niespodziewaną, zbyt wysoką, dlatego że spotkał niegodziwą osobę. Ile takich sytuacji jest w naszym życiu? Taki człowiek jest wredny. Są inne jeszcze określenia. Trzeba się z tego spowiadać, bo to boli ludzi. My przez to tracimy wiarę, że ludzie są dobrzy, życzliwi, serdeczni. Trzeba, drodzy, taki zrobić rachunek sumienia. Czy umiemy też sobie przebaczać? Już powiedziałem na początku, w rodzinie, w małżeństwie, w sąsiedztwie. Tam się często śmiejemy z tego Pawlaka, Kargula, ale już tyle razy ten film oglądaliśmy, a często tacy jesteśmy, tacy mali. Nie umiemy wyciągnąć ręki do zgody. Przecież sędziowie nie mieliby z czego żyć, sądy byłyby zamykane, gdybyśmy żyli po chrześcijańsku i umieli sobie przebaczać. No i ksiądz kapelan, mam takiego kolegę, przyjaciela, gdzie mi dużo opowiada takich ze szpitala sytuacji, które go poruszają. Ostatnio był poruszony takim zdarzeniem. Odwiedził kobietę, pobożną kobietę. Różaniec na stoliku, tam obrazki ze wszystkich sanktuariów, książeczki do nabożeństwa, koronka do Miłosierdzia Bożego. No wszystko, co jest człowiekowi potrzebne, żeby dźwigać cierpienie, krzyż. No ale ona ma jeden problem, bo nie może się z córką porozumieć i jakoś tak sobie wybaczyć. No ksiądz tam zawsze, za każdym razem namawia, że jak ją wyspowiada, to jeszcze, no jeszcze tej córce trzeba przebaczyć. Ona mówi, no jeszcze, nie przebaczę jeszcze. No i kiedy się dowiedział, że ta kobieta już jest umierająca, niewiele jej zostało życia, no i mówi, muszę z nią tak już poważnie, już ostateczna rozmowa. No i kiedy ona powiedziała, że nie przebaczę, to mówi, proszę panią, musi pani, bo inaczej się pani potępi na całą wieczność. A ona mówi, no to się potępi, ale jej nie przebaczę. I mówi, no załamałem się. Myślałem, że taki argument ostateczny to ją przekona. A ona mówi, o nie, to się potępię. Straszne słowa. Lata modlitwy, pobożności na nic, wszystko na nic. W ostatecznym momencie nie wiadomo jeszcze, jak to będzie. Może w tej ostatniej sekundzie powie przebaczam. Modlimy się o dobrą śmierć. A na razie trzeba prosić o dobre życie i dobrą spowiedź jutro. Pomyślmy, drodzy, o takich naszych zakamarkach. Ja tu kilka tylko poruszyłem takich, można powiedzieć, bieżących spraw, ale ile takich jest w naszym życiu, nikt o nich nie wie może, ale my wiemy, my to czujemy, boli nas to, smuci, a jutro będzie dzień pełen radości, jak to wszystko Panu Bogu powiemy i powiemy, że żałujemy i że chcemy rozpocząć nowy rozdział naszego życia. Amen.